W ogrodzie wiary.
Ojciec Emil Basak, franciszkanin. Kiedy się zaczęła historia, przygoda, spotkanie z tym wszystkim, co się wydarzyło w Ekwadorze?
Zaczęło się od tego, co Pan Bóg daje, czyli od zainteresowania światem, ludźmi, jak żyją w najodleglejszych zakątkach świata. No i zawsze moim marzeniem było, żeby móc zobaczyć na własne oczy o tym, co czytam, ponieważ jestem do tej pory molem książkowym. Byłem zafascynowany kiedyś lekturą o świętym Damianie Woster, który działał wśród trędrowatych na Wyspach Hawajskich, a konkretnie w Dolinie Kalaupapa, na wyspie Molokai. Ogromne kiedyś wrażenie zrobił na mnie film Znakomity Misja, ale przede wszystkim opowieści misjonarzy, a potem doświadczenie misjonarzy franciszkańskich w Afryce, którzy przyjeżdżali na wypoczynek i opowiadali o swoich historiach, o swoich lękach. No i tak się to zaczęło, gdzieś tam kiełkowało. Ponieważ zakon daje ogromne możliwości właśnie wyjazdu na misję i też realizowania też swoich pasji, bo zakon franciszkański jest najliczniejszym zgromadzeniem na świecie. Jesteśmy na wszystkich kontynentach świata i tak prawdę mówiąc, wszędzie habit franciszkański budzi wielką empatię i radość. I to jest chyba najpiękniejsze doświadczenie, że idąc w habicie w dżungli amazońskiej byłem zawsze pozdrawiany, nawet przez tych, którzy nielegalnie wydobywają złoto w Amazonii. Bo misjonarz to jest misjonarz, idzie pomagać, być swój człowiek, dokładnie. To jest coś niewiarygodnego, to doświadczenie.
Pierwsze zaskoczenia, zdziwienia, to co było jednak inne niż opisy, opowieści. Najpierw zapytam o świat ludzi, relacji międzyludzkich.
No przede wszystkim, jeżeli czujesz się od razu taki kochany, przyjęty, jest czymś naturalnym dla ludzi Ameryki Południowej, że wykrzykują tą swoją radość poprzez aplauz. Tak witają się właśnie z nowymi misjonarzami, kapłanami. To jest niesamowite, oni wiwatują dosłownie.
Lepiej się wtedy zaczyna ta podróż.
No i staje się taką przygodą, ponieważ ci ludzie, jak nawet przychodzą, żeby porozmawiać, to niekoniecznie, żeby skorzystać z sakramentalnej posługi, tylko żeby popowiadać o swoim życiu, podzielić się. Także ich historie stają się częścią naszego życia. Niepowodzenia, ich trudności, ich bieda staje się częścią naszego życia i łatwiej wtedy ich zrozumieć, łatwiej do nich dotrzeć i też odwdzięczyć się za tą taką niemalże bezwarunkową miłość wobec nas. Ale takim motywem najważniejszym jest przede wszystkim to, że czujesz się posłany tam do nich, że to jest ta moc Kościoła. Gdy teraz analizuję różne sytuacje bardzo niebezpieczne, przez które przechodziłem, bo nie tylko spotkanie z jadowitym wężem, który dosłownie przeszedł między nogami, a jednak żyje do tej pory i nie ukąsił mnie. Kiedy spadła kiedyś lawina błotna, no i jakoś człowiek prawie nie widząc nic, bo była taka potężna mgła. Kiedyś o mało co nie nadziałem się, bo spadły drzewa, zagrodziły całkowicie drogę, a byłem w samym środku dżungli. No widać, że opatrzność Boża czuwała. Jak to pięknie mówi ten psalm 121, to jest Pan Bóg czuwa nad każdym misjonarzem. Jest tam moc Kościoła, którą misjonarze odczuwają. To jest coś niewiarygodnego i to doświadczenie jak gdyby tak potęguje jeszcze bardziej tą misję i chęć w ogóle pomagania i też rozumienia innych misjonarzy. Teraz, gdy tak jestem w Rzeszowie, posługuję w sanktuarium Matki Bożej Pani Rzeszowa, to bardzo często wpadają do mnie misjonarze i poznaję, czasami nie przyznają się, ale zostawił mi ostatnio ksiądz Łukasz kawę z Papui Nowej Gwinei. Jeszcze jej nie wypiłem, czekam na szczególny moment. Ale jest też takie poczucie też, że jak się doświadczyło takiej pracy misyjnej, to najlepiej rozumiesz tych misjonarzy. I takie jest też poczucie, że my misjonarze najlepiej siebie też rozumiemy. A coś w tym jest, że zapominamy o tym, że Kościół z natury jest misyjny, a więc jest to część także naszej tożsamości człowieka wierzącego.
W swojej wypowiedzi nawiązał ojciec do wątków żywiołów i tego jakże innego świata przyrody, tych niebezpiecznych momentach, które się mogły tragicznie skończyć nawet. Nie bał się ojciec tych pierwszych wypraw samotnych? Czy na początku ktoś towarzyszył, jakoś wprowadzał?
Zostałem wysłany z placówki Zakopanem. Bardzo lubię jeździć na nartach, chodzić po górach i wydawało mi się, cóż to jest chodzić po dżungli amazońskiej. Nawet jeśli to jest odcinek mniej więcej 1,5 godziny chodzenia. Ale chodzenie po błocie, tego się nie da nauczyć. Trzeba tam po prostu mieszkać, być Indianinem. Proszę sobie wyobrazić, wystarczy zrobić 5-6 kroków i człowiek zapada się po prostu w gumowcach. Tak głębokie błoto czy glinę. I o ile łatwo jest wyjąć nogę, to ciężko wraz z butami. Po pierwszej wyprawie, tej najtrudniejszej, szliśmy oczywiście z moim współbratem i jeszcze dwóch przewodników. Ja byłem tak fizycznie wyczerpany gorącem, dusznością, wilgocią, zmęczeniem, wyjmowaniem ciągle nóg z tego błota razem z gumowcami, że w drodze powrotnej powiedziałem współbratu, zostaję tu, nie dam rady. Ale potem po jakimś czasie, kiedy zrobiliśmy sobie dłuższą przerwę, wróciły siły i zrozumiałem, że to jest zupełnie inny rodzaj bycia misjonarzem. No nieprawdopodobna wręcz przygoda. Byłem wyczerpany psychicznie, fizycznie. Czegoś takiego w życiu jeszcze nie doświadczyłem, ale poczułem tak naprawdę, co to jest prawdziwa misja wśród Indian, Shuar i Saraguro.
Czy doświadczył ojciec kiedykolwiek nie najlepszego przyjęcia ze strony mieszkańców tamtego rejonu?
Są takie sytuacje, w których trzeba zachować daleko idącą ostrożność. Wielokrotnie przedzierałem się czasami sam, bo już znałem drogę. Ale kiedy widziałem w najodleglejszych zakątkach Amazonii nielegalne wydobywanie złota, to nigdy nie podchodziłem do nich. Wiedziałem, że mogę ich pozdrowić, że mnie poznają, ale nie wolno robić dalszego kroku. Zbyt ryzykowne, tak, dlatego że Indianie szanują nas jako misjonarzy i to jest bardzo piękne, to jest, można powiedzieć, taki kredyt zaufania, ale nie wolno go nadużywać. I jest jeszcze druga rzecz, o której trzeba pamiętać, że przy różnych fiestach, uroczystościach, no nie wszyscy mieszkańcy są trzeźwi i wtedy lepiej w takie miejsce nie wchodzić, bo wtedy oni nie pamiętają, kto jest kto. Wydobywa się czasami ta, można powiedzieć, ich natura mieszkania w naprawdę w bardzo dzikich zakątkach Amazonii, gdzie tylko oni są mieszkańcami. Więc trzeba zachować ostrożność i szanować ich też w sytuacjach, w których no nie zrażać się, była taka sytuacja. Ja ją nie przeżyłem, ale akurat ojciec Seweryn przybył do wioski, do której ja miałem właściwie jechać. I, no i nagle okazało się, że nikogo w wiosce nie ma. A co się stało? No akurat złowili, znaleźli dużego węża boa i była wielka uczta i nie było mszy świętej, było świętowanie. Więc trzeba szanować ich sposób właśnie życia, bycia, świętowania, a potem ewentualnie można katechizować w sposób bardzo delikatny i wyrozumiały przede wszystkim.
Ojciec Emil Basak, franciszkanin, opowiada o swoim pobycie w Ekwadorze. Za kilka chwil druga odsłona rozmowy.
W ogrodzie wiary.
Barwy, kolory, zapachy.
Jest wręcz powalający. Proszę sobie wyobrazić, że jak dzwoniłem do moich bliskich, to oni słyszeli, jak dżungla śpiewa. I mówili, odstaw, nie mów, daj posłuchać. A to prawie 10 czy tam 12 godzin różnicy, więc oni wieczorem dzwonili, a my dopiero wstawaliśmy, a wtedy był najpiękniejszy śpiew. No to jest coś niewiarygodnego, to jest miastka raju, Ekwador. No szkoda, że nie jest to jakoś tak dobrze spożytkowane dla świata i dla turystyki, no bo rzeczywiście jest to kraj wciąż należy dalej do tych krajów ubogich.
Chwila bezradności, oprócz zagrzebania w błocie dżungli.
Na pewno to, co kapłan spotyka w sytuacjach, w których no, trudno jest pomóc drugiemu człowiekowi, w sytuacjach jakichś bardzo zagmatwanych historii życiowych, w których nie ma wyjścia i trzeba się tylko zdać na wolę Bożą. Kapłan też staje się uczestnikiem tych tragedii. No bo jak pocieszyć, jeżeli przybyło się do miejsca, gdzie w odmętach niebezpiecznej rzeki Nangaricy utopiły się dwie dziewczynki. Bardzo często zdarzają się wypadki. No nie mówiąc już o tym, że prawie pod koniec mojego pobytu sfotografowałem pewną dziewczynkę, która jak przyszliśmy do kaplicy, ona już siedziała z mamą. Potem dowiedziałem się, że to dziecko zginęło. Więc są takie sytuacje, że do dzisiaj je pamiętam i chodzą za mną. Chciałoby się, żeby były inne scenariusze, ale ale we wszystkim jest jakiś palec Boży i trzeba mimo wszystko być wierny i ufać Panu Bogu.
Dla kontrastu te momenty spotkań z ludźmi, spotkania, gesty, słowa, różne postaci obecności.
Myślę, że to jest część misyjnego działania, misyjnej pracy, że mogę na przykład zabrać dzieci do dużego miasta, żebyśmy mogli zobaczyć, bo nie miały takich szansy. Kiedy zorganizowaliśmy zbiórkę dla dzieci przygotowujących się do roku szkolnego i poprosiliśmy Polaków o pomoc i potem zabraliśmy te najbiedniejsze dzieci do dużego miasta Locha i dzieci same wybierały swoje przybory. To była szalona radość tych dzieci, widać szczęście tych dzieci, a szczególnie w tych sytuacjach, kiedy docieraliśmy do tych najgłębszych zakamarków Amazonii, dżungli ekwadorskiej i mogliśmy nawet takie drobne rzeczy jak cukierki dawać im i dzielić się. One były takie szczęśliwe, skakanki dawać. To największe szczęście, jakie doświadczyłem. Radość tych dzieci, szczęście. To dzieci najczęściej garnęły się do misjonarzy i cieszyły się jego obecnością, a one to w taki sposób otwierały nam furtkę do comunidades, czyli do tych wspólnot Indian. Bo jak nas dzieci przywitały, to wszyscy nas dobrze witali. To niesamowite doświadczenie, tego się nie da zapomnieć. Ja w Ekwadorze byłem tylko na zastępstwie ze względu na moją taką wystarczającą znajomość języka hiszpańskiego. Taka była prośba prowincjała z możliwością zostania na dłużej, ale był to taki pełny rok. Wcześniej byłem w Ameryce Północnej, też pracowałem, tylko że o ile w Ekwadorze pracowałem wśród trzech grup Indian, Shuari, Saraguro i Metysów, to w Stanach Zjednoczonych wśród Polaków, Amerykanów i Polaków polskiej imigracji, także ciekawe doświadczenie zdobyłem w obu Amerykach, a to tak naprawdę jest jedna Ameryka.
Chciałby ojciec tam wrócić?
Myślę, że jeżeli Pan Bóg wezwie, to trzeba być gotowym. Jestem gotowy, bo prawdę mówiąc, czytam od czasu do czasu w literaturę w języku hiszpańskim, po angielsku również. Zresztą mam nawet plany najbliższe w tym roku, żeby wybrać się na pielgrzymkę rowerową do Santiago de Compostela. Mam już grupę bardzo ciekawą. Kiedyś zorganizowałem taką pielgrzymkę, więc pielgrzymowanie, a rowerem jeszcze, to już w ogóle coś fantastycznego. Od Pampluny do Santiago de Compostela. Tak chcemy pielgrzymować. Także jak najbardziej jestem gotów, jeżeli byłoby takie wezwanie to i możliwości, to myślę, że tak.
Dziękuję za rozmowę i za ten przystanek w drodze.
Bardzo dziękuję. Pokój i dobro.